A w Panamie jest Michał Kłosowski. Dzień dobry, Michale.
Dzień dobry, witam serdecznie. W Panamie mamy pierwszą 12, natomiast pierwszą 13 jest noc, ale temperatura bardzo wysoka, jak to zwykle w Panama City.
A wczoraj był ten wielki dzień, wczoraj samolot z Ojcem Świętym na pokładzie wylądował na lotnisku w Panamie.
Tak, wczoraj samolot z Ojcem Świętym Franciszkiem wylądował w Panamy na lotnisku Tocumen. Nie ukrywam, że wszyscy śledziliśmy to z zapartym tchem. Prawie wszystkie telewizje panamskie, wszystkie panamskie media na żywo śledziły lądowanie papieża Franciszka w Panamie. A później, kiedy papież Franciszek już wylądował, bardzo wielu Panamczyków towarzyszyło mu na trasie przejazdu z lotniska aż do nuncjatury, gdzie pojechał od razu po lądowaniu. Natomiast także od razu po lądowaniu, jeszcze na płycie lotniska, nie minęło wiele czasu, zanim Franciszek zaskoczył pierwszych komentatorów, bowiem zamiast pójść przywitać się z ministrami i oficjalami rządu panamskiego, postanowił przywitać się najpierw z mieszkańcami Panamy, którzy tłumnie zgromadzili się na lotnisku w Panamie w liczbie około 2000, więc już po kilku krokach od wyjścia z samolotu, około 5 czy 6 minutach, Franciszek pokazał swoją spontaniczność i to, jak bardzo dobrze czuje się wśród ludzi, zwykłych ludzi, takich, którzy faktycznie tego papieża peryferiów także kochają.
Ale nie było żadnego wystąpienia Ojca Świętego Franciszka na lotnisku, nie było tego gestu, bo Ojciec Święty Franciszek nie ma tego gestu, który miał Święty Jan Paweł II, ucałowania ziemi panamskiej.
No nie, pamiętajmy, że ucałowanie ziemi panamskiej byłoby troszkę inne, bo papież Jan Paweł II ucałował ziemię polską, swoją ojczystą ziemię, a w końcu Panama od Argentyny jest jednak oddzielona całkiem dużym dystansem. Natomiast faktycznie papież Franciszek ma taki zwyczaj, że tuż po przylocie nie mówi wiele. Zazwyczaj jedzie w miejsce, w którym może odpocząć, pomodlić się. Pamiętajmy, że ten papież ma już 83 lata, nie ma jednego płuca i problemy z chodzeniem, co faktycznie było widać po lądowaniu na lotnisku. Papież wyglądał na zmęczonego, ale wyraźnie radosnego, zwłaszcza właśnie w momencie, kiedy przywitał się, spotkał, uściskał z mieszkańcami Panamy, a później podszedł do swoich, można powiedzieć, kolegów, biskupów Ameryki Środkowej i Ameryki Południowej, także zgromadzonych tłumnie na tym lotnisku. Widać było w obrazkach, widać było w gestach, widać było w ruchu ust dużą zażyłość hierarchów tego regionu. Oni wszyscy dobrze znają Franciszka, między innymi z tego, że to on był jednym z głównych sygnatariuszy tego porozumienia z Aparecidy, takiego słynnego porozumienia podpisanego w brazylijskim sanktuarium w Aparecidzie, które faktycznie wyznacza kierunek i przyszłość rozwoju Kościoła na tym kontynencie, na kontynencie amerykańskim.
A jak zmieniła się atmosfera w Panamie po przylocie Ojca Świętego?
Przede wszystkim było widać bardzo, bardzo wiele pielgrzymów na drodze przyjazdu papieża Franciszka przez praktycznie całe miasto, bo lotnisko od nuncjatury oddalone jest w zasadzie całą długością tego miasta, które, pamiętajmy, rozciąga się na wybrzeżu. Więc przede wszystkim, może nie szał, ale wielka radość ogarnęła tutaj wszystkich. Ja widziałem na ulicach miasta chociażby Kanadyjczyków ze swoimi bardzo charakterystycznymi strojami, ale także Australijczyków z dmuchanymi kangurami z napisem Światowe Dni Młodzieży w języku angielskim, pielgrzymów z podobiznami papieża Franciszka, śpiewających w metrze Polaków, którzy w końcu dzisiaj mieli swoje spotkanie narodowe. Myśmy mieli to spotkanie narodowe na lotnisku, lokalnym lotnisku narodowym Albrook, a w największym chyba możliwym miejscu w Panamie, gdzie takie spotkanie mogło być zorganizowane. I faktycznie bardzo, bardzo wielu Polaków przyszło na to spotkanie. Tłumy pokazywane były przez panamskie media i wszyscy mówili o tym, że ci Polacy przyjechali z drugiego końca świata po to, żeby spotkać się z papieżem Franciszkiem, ale także po to, żeby pokazać swoją wiarę, no i pewnie poznać Panamę i to, jak wierzą, w jaki sposób celebrują swoją wiarę mieszkańcy tego kraju.
Jak to spotkanie narodowe przebiegało?
przede wszystkim w takiej dużej radości, bo my mamy chyba coś takiego, że lubimy być ze sobą w takich miejscach i przy takich okolicznościach. Koncelebrowane przez biskupów, którzy w końcu są polscy biskupi, jednymi z najliczniejszych, którzy tutaj przyjechali, także księża z Polski uczestniczyli w tym spotkaniu, to oczywiste. I na tym lotnisku było widać, że biało-czerwonych flag jest wiele, co oczywiście cieszy, i najmniej Panamczycy mówili, poklepując mnie w charakterystyczny sposób po ramieniu, że tak zwani Polakos Lokos, czyli szaleni Polacy, jak zwykle pokazali to, że ta nasza narodowa siła jest czymś, czego możemy być dumni.
Teraz ojciec święty Franciszek odpoczywa, śpi w nuncjaturze w Panamie, a jaki będzie czwartek? Jakie będą spotkania?
Czwartek zapowiada się bardzo, bardzo intensywnie, zarówno dla papieża, jak i dla pielgrzymów, bo choć teraz papież odpoczywa w nuncjaturze, goszcząc u arcybiskupa Mirosława Adamczyka, polskiego Polaka, nuncjusza w Panamie, to jutro o godzinie 9:45 rozpoczyna się ceremonia powitania Ojca Świętego w Panamie. Pamiętajmy, że to jest ceremonia powitania, bo ceremonia otwarcia miała miejsce 2 dni temu, bo każdy Światowy Dzień otwiera biskup, lokalny biskup miejsca. Więc jutro, 9:45, papież Franciszek w Pałacu Prezydenckim zostanie przyjęty przez oficjeli i prezydenta kraju Panamy. Następnie o godzinie 10:40 spotka się z korpusem dyplomatycznym i ministrami w Pałacu Bolívar. O 11:15 natomiast coś na co czeka bardzo wiele osób, czyli spotkanie papieża Franciszka w Iglesia de San Francisco, w kościele świętego Franciszka z Asyżu, spotkanie z biskupami Ameryki Centralnej. To dla wielu Panamczyków jest taki znak, że papież przyjeżdża tutaj też po to, żeby ten kościół naprowadzić na drogę odnowy, na drogę nowej ewangelizacji. O 17:30 natomiast ceremonia, spotkanie pierwsze z młodymi na Campo Santa Maria la Antigua na Cinta Costera, gdzie papież spotka się faktycznie z ludźmi młodymi po raz pierwszy. I tam możemy spodziewać się tego, że jako pasterz Kościoła Powszechnego zwróci się nie tylko do Panamczyków, ale do zgromadzonych tutaj tłumnie młodych z całego świata. Do Polaków, Meksykanów, do Wenezuelczyków, do Kolumbijczyków, do Brazylijczyków, Amerykanów, ze swoim przesłaniem, które, jak możemy się w jakiś sposób domyślać, nie będzie uciekać od tego, co dzieje się obecnie w regionie.
A szczególnie w Wenezueli, w którym trwają wielkie protesty przeciwko prezydentowi, w których zginęło już co najmniej 13 osób.
No właśnie, ten papież Franciszek często także w trakcie Anioła Pańskiego, będąc jeszcze w Rzymie, modlił się, prosił o modlitwę, wspierał słowem mieszkańców tego regionu, wiedząc, że różne problemy, z różnymi problemami się oni borykają, więc można się domyślać, że część z tych problemów poruszy papież Franciszek podczas tej wizyty. Problem ubóstwa, problem nierówności społecznych, migracji, przemocy. To mogą być tematy, które faktycznie Franciszek podejmie podczas tej wizyty. Chociaż jest to papież, który mówi bardzo głęboko z serca, więc poczekajmy na to, co zostanie powiedziane przez niego tutaj w jego rodzimym języku, języku hiszpańskim, do, można to śmiało powiedzieć, przyjaciół i w jakiś sposób krajan, bo jednak Ameryka Centralna, Ameryka Łacińska to jest właśnie świat papieża Franciszka.
Będziesz na spotkaniu z Ojcem Świętym Franciszkiem o godzinie 17:30?
Jeśli obowiązki pozostałe pozwolą, postaram się tam znaleźć, natomiast myślę, że to jest spotkanie, na które najważniejsze, by znaleźli się wszyscy pielgrzymi i cała zgromadzenia tutaj. tłumnie młodzież. Ja postaram się zapewnić Państwu jak najlepszą, najbogatszą i najszybszą relację z tego spotkania. Jak tylko będziemy mieli informacje, co papież Franciszek powiedział pielgrzymom, oczywiście mam nadzieję usłyszą o tym słuchacze Radia Wnet.
W poranku Wnet już jutro, teraz w Panamie godzina 1:22, krótka noc przed Michałem Kłosowskim. Życzymy dobrych snów i wspaniałego czwartku. Wszystkiego dobrego i dziękujemy za korespondencję.
Bardzo dziękuję. Do usłyszenia.
Michał Kłosowski z Panamy. Rozpoczęły się Światowe Dni Młodzieży. Już teraz na pełną skalę Ojciec Święty Franciszek jest, jak Państwo słyszeli, już w Panamie. Jest od wczoraj, od kilku godzin. Teraz wypoczywa w nuncjaturze w Panamie, ale wiadomości z Ameryki Łacińskiej są dwie, bo druga bardziej tragiczna, że zginęło 13 osób. To bilans ostatnich dwóch dni protestów na ulicach z Caracas i innych miast Wenezueli. To jest informacja francuskiej agencji prasowej. I te wielkie demonstracje trwają. Stany Zjednoczone uznały tymczasowego prezydenta Wenezueli. O tym będziemy rozmawiać, proszę Państwa, o godzinie 8:00, o tym, co dzieje się w Wenezueli, ze Zbigniewem Dąbrowskim, autorem audycji Republika Latina w Radiu Wnet. Więcej informacji na temat tego, co dzieje się w Wenezueli. A teraz niech zaśpiewa zespół Coldplay. Gościem Poranka Wnet jest pan Marek Wyszyński, przedsiębiorca budowlany w zakresie infrastruktury kolejowej. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Zacytuję państwu fragment listu, który pan Marek Wyszyński wysłał do pana posła Grzegorza Schreibera, przewodniczącego Sejmowej Komisji Infrastruktury. Wprawdzie już nie jest przewodniczącym Komisji Infrastruktury, bo to list z 12 lutego 2016 roku. Prosimy pana posła o skierowanie interpelacji lub podjęcie się roli mediatora z zarządem PKP Polskie Koleje S.A. w naszej sprawie i pomoc w jej rozwikłaniu, ponieważ sami z butą i arogancją poprzedniej ekipy na kolei nie możemy sobie poradzić. Pomimo zmian na kilku kluczowych stanowiskach, to jest prezesa zarządu i odwołania dwóch członków zarządu, w dalszym ciągu na niższych szczeblach decyzyjnych pozostali dyrektorzy z PO, którzy w sposób istotny w dalszym ciągu kierują tą firmą, obstając przy swoich poprzednich decyzjach. I teraz prosimy o historię.
Proszę Państwa, firmę założyliśmy rodzinną w 1989 roku. Z bratem projektantem, siostra ekonomista, ja z kolei inżynier budownictwa kolejowego. I od początku zaczęliśmy od realizacji projektów, po to, żeby zdobyć, zarobić jakieś środki. I te środki kumulowaliśmy przez wiele lat. Następnie, jak nastąpił regres w budownictwie, w projektowaniu, przerzuciliśmy się na wykonawstwo, podwykonawstwo w wielkich firmach, ponieważ jestem kolejarzem, no to w firmach kolejowych, budownictwa infrastruktury kolejowej. No i tak przez kilkanaście lat byliśmy w tym podwykonawstwie. Mieliśmy różne tam problemy po drodze. W czasie rządów AWS-u mieliśmy straty, jak pan minister schładzał gospodarkę, to wtedy roboty zostały wstrzymane, w związku z tym mieliśmy straty. Następnie dalej realizowaliśmy jako podwykonawcy i kumulowaliśmy środki po to, żeby firmę rozwijać, żeby tą firmę zostawić naszym następcom, prawda? No i przystąpiliśmy następnie samodzielnie do startowania w przetargach, ponieważ zdobyliśmy już trochę środków, zdobyliśmy trochę referencji. No i wygraliśmy taki przetarg na realizację odcinka linii kolejowej numer 131. To jest tak zwana węglówka Śląsk-Porty na odcinku Chocif-Łaski, Kozuby, Zduńska Wola, Karsznica. Mieliśmy tam zapewnienia wszystkich dostawców na temat dostawy materiałów. Natomiast jak przyszło do realizacji, no to firma Thyssen, która nam obiecała szyny, że nam sprowadzi i sprzeda, niestety zawiodła nas i tych szyn nie było. Później okazało się, że w całym roku 2014 szyn nie było i tu nastąpił pewien problem. Ale największy problem był z tym, że mieliśmy uzyskać zgłoszenie do wojewody, zgodę na rewitalizację tej linii. Będę się posługiwał może pozwoleniem na budowę, bo to bardziej przemawia do słuchaczy. Wystąpiliśmy o to pozwolenie na budowę. Do tego pozwolenia na budowę były potrzebne różne dokumenty, między innymi dokumenty z PLK, które to dokumenty dostaliśmy w maju i złożyliśmy w maju ten wniosek o budowę, pozwolenie na budowę. Pozwolenie na budowę jako takie dostaliśmy dopiero 8 sierpnia. A trzeba zaznaczyć, że zgodnie z przetargiem powinniśmy zakończyć pierwszy odcinek realizacji robót z końcem czerwca. Dlatego też nie mogliśmy tego zrealizować w terminie. Jeszcze w międzyczasie nastąpiły problemy z gwarancją, z uzyskaniem gwarancji od gwaranta, co przedłużyło podpisanie umowy też o 1 miesiąc, w związku z czym wszystko się opóźniło, cała realizacja opóźniła się o 3 miesiące. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę weszliśmy do realizacji.
To jest pierwsza rzecz, której nie zrozumiała. To jest tak, że PKP, czyli instytucja państwowa, przedsiębiorstwo państwowe, ogłasza przetarg i nie ma zezwoleń na budowę jednocześnie przygotowanych?
Tak, no niestety wpisali nam to do warunków przetargu, że my mamy uzyskać to pozwolenie na budowę.
A w takim przetargu uczestniczy ile firm?
Tam było 7 czy 8 firm.
I polskie, i międzynarodowe. No dobrze, dobrze, jest 3 miesiące opóźnienia i co dalej? Jest godzina 7:34.
3 miesiące opóźnienia, no i zaczęliśmy realizację pierwszego etapu, prawda? Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę tam zamawiający dopuścił roboty takie rozbiórkowe, żeby przyspieszyć jakby tą całą procedurę. Ale dostaliśmy również w tym przetargu zadanie, żeby zaprojektować tą modernizację tej linii. Okazało się, że w materiałach przetargowych zaistniało wiele błędów, które spowodowały, że trzeba było przeprojektowywać w ogóle część stacji na przykład, bo niezgodnie z zapisami programu funkcjonalno-użytkowego nie takie rozjazdy trzeba było wstawić w tym miejscu na początku stacji, natomiast zamawiający nie pozwolił na zastosowanie takich rozjazdów, jakie były, czyli to, co powinno być zabudowane, w związku z tym musieliśmy zamawiać dodatkowe elementy, które były projektowane do rozjazdów. To opóźniło nam realizację o miesiąc. Następnie most, który był 3-przęsłowy stalowy do przebudowy, też był źle opisany. W trakcie projektowania wyszło, że ten most powinien być całkowicie przebudowany, wzmocnione przyczółki, palowania, wymiana konstrukcji stalowych. Natomiast w opisie było tylko, że mamy wzmocnić pewne elementy stalowe i uzyskać prędkość 120 na godzinę. Po pierwszych obliczeniach okazało się, że według zapisów, które były w programie funkcjonalno-użytkowym, po zrealizowaniu tego zakresu robót dalej po moście można by było jechać tylko 30 na godzinę. I tu nie było decyzji. nie było decyzji. Z tą decyzją PLK zamawiający dyrektor, inżynier i dyrektor zwlekali. Nie dawali nam decyzji, w związku z tym to się wszystko opóźniało. Efekt był taki, że zrealizowaliśmy w terminie drugiego etapu, pierwszy etap i chcieliśmy przystąpić do realizacji drugiego etapu. To by nam przesunęło zgodnie z założeniami PFU termin o 3,5 miesiąca. I do tego byliśmy przygotowani. Natomiast po zrealizowaniu pierwszego etapu dyrektor kontraktu wysłał nam wymówienie kontraktu, naliczył nam kar, nie zapłacili nam za roboty wykonane z pierwszego etapu. W związku z tym musieliśmy ogłosić upadłość. W sumie nie wypłacono nam 19 milionów.
I co dalej?
Próbowaliśmy się odwoływać do wyższych zwierzchników tego dyrektora kontraktu. Natomiast spotkaliśmy się ze ścianą, wręcz unikami, bo ani zarząd PLK, ani dyrektorzy regionów nie chcieli rozmawiać o aneksie, o przedłużeniu tego kontraktu o te 3,5 miesiąca. I uważali, że oni mają rację, chociaż nie spełnili podstawowych wymogów, które są zapisane w przepisach i w rozporządzeniach ministra infrastruktury.
Jest jakiś powód i przyczyna, dlaczego ten dyrektor odpowiedzialny w PKP za kontrakt wymówił ten kontrakt?
No, przedłużenie terminu, który był zapisany.
To jest oficjalna przyczyna, tak. Ale jakaś przyczyna, która jest gdzie indziej, tak. Nie jest w dokumentach, tylko poza dokumentami?
Taką przyczyną podskórną to było to, że nie zatrudniliśmy jego projektantów. Gdy dowiedział się, że zleciłem innemu projektantowi projektowanie sterowania ruchem kolejowym, zrobił mi przez telefon taką dziką awanturę, że myślałem, że z krzesła spadnę. Spotkałem się...
Czyli zemsta.
Zemsta. To jest typowa zemsta, której zwierzchnicy nie widzieli. Drugim elementem, który moim zdaniem zaistniał, było to, że w tym czasie PLK realizowała program Pendolino. Bo tabor został zakupiony za wiele miliardów złotych, natomiast tory nie były gotowe. I to było na linii kolejowej Warszawa-Gdańsk. Brakowało PLC na roboty dodatkowe pieniędzy, bo to były niekwalifikowane, nie można było ich zrealizować z funduszy unijnych. W związku z tym szukali chyba oszczędności na innych kontraktach. A ponieważ trafił im się mały wykonawca, za którym nikt nie stoi, no to skasowali nas, tak?
Czy ten dyrektor, który to zrobił, pracuje jeszcze w PKP?
Pracuje, ponieważ on był, jak podpisywał ze mną umowę, był zastępcą dyrektora regionu w Krakowie i przeszedł do tego kontraktu z siedzibą w Sosnowcu. Nadzorował ten kontrakt. Natomiast jego koledzy z Krakowa przyszli do PLK, do zarządu PLK i stanowili dla niego podporę i ochronę. Dlatego nie można się było w ogóle dogadać.
Nastąpiła dobra zmiana. Tu przezacytowałem na początku naszej rozmowy, a przypominam, rozmawiam z panem Markiem Wyszyńskim, przedsiębiorcą budowlanym w zakresie infrastruktury kolejowej. Z 12 lutego 2016 roku, czyli już czas dobrej zmiany. I co?
I nic. Pisałem do wszystkich. Pisałem pisałem jeszcze w trakcie tego wymówienia do pani minister Wasiak. Oczywiście dostałem z PO, oczywiście dostałem lakoniczną odpowiedź, że to jest sprawa między przedsiębiorstwami, ministerstwo nie będzie wnikać, nie podejmuje się żadnej mediacji i tak dalej, i tak dalej. Natomiast po wygranych wyborach do PiS-u skierowałem właśnie wystąpienia moje i do ministra Adamczyka, i do ministra rozwoju, wicepremiera, który no, po prostu przesłał z powrotem moje wystąpienie do infrastruktury i dostawałem dalej lakoniczne odpowiedzi. Moje wystąpienie do zarządu o zastosowanie jakiejś właśnie porozumień, ugody, która zresztą była dopuszczalna zgodnie z umową kontraktową, nie spotkało się z niechęcią, z odmową, brakiem jakiegoś zrozumienia. W ogóle panowie z zarządu nie widzą tutaj niewłaściwości w postępowaniu swoich podwładnych. No, czyli... I ci podwładni dalej tam funkcjonują i dalej. Jak się potem okazało, to ja nie byłem jeden, bo jeszcze dwie firmy ten pan dyrektor, że tak powiem, doprowadził do kryzysu i niemalże do upadłości. Ale ponieważ oni byli, ostatecznie nie byli jakby tak zlikwidowani, no to jeszcze udało im się z nową władzą we Wrocławiu odwrócić sytuację. Bo firmę projektową posłał na deski i firmę wykonawczą.
Ale ta linia kolejowa 131 została zmodernizowana?
To znaczy tak, rozpisano za rok przetarg, który wygrała firma Schwerbau niemiecka. Ten przetarg wygrali dużo drożej, bo my mieliśmy 60 milionów brutto kontrakt. Zrobiliśmy prawie 40% zakresu. I później następny właśnie ten wykonawca za rok też wziął za 60 milionów i pozostały zakres. Czyli bardzo opłacalny ruch PLK nastąpił.
Co będzie w postscriptum do naszej rozmowy?
No, w związku z tym, że byliśmy w upadłości, mieliśmy problemy, żeby pozyskać pieniądze. Pieniądze udało nam się odzyskać z poprzednich kontraktów, z gwarancji, które nam spływały. Założyliśmy sprawy sądowe. I pomimo tego, że sprawy sądowe są obiecane, mieliśmy, że jak wystąpimy do sądu, no to PLK będzie w stanie się zgodzić, to znaczy porozumienie zawrzeć. Tak miałem przekazane przez pana ministra Schreibera, ale niestety żadne tutaj ruchy pozytywne w tym zakresie nie nastąpiły i nie następują. Kiedy pytam prawnika z prokuratorii generalnej, że dlaczego nie chcą się pogodzić, to mówi, że zarząd nie chce. Jak pytam członków zarządu, dlaczego nie chcą zgody, żeby oddać nam pieniądze, to mi mówią, że prokuratoria generalna nie chce. I tak się kółko zamyka, żadnego zrozumienia i żadnego właśnie, ja nie mówię wsparcia, tylko jakiejś
sprawiedliwości
podstawowej i to wobec polskiego przedsiębiorcy. Natomiast jeżeli chodzi o przedsiębiorców zagranicznych, to realizowaliśmy kontrakt poprzedni na tej samej linii, tylko na północy i tam przedsiębiorstwo Sando Polska Spółka z o.o. miało tak komfortowe warunki, że PLK za nie płaciła wszystkie rachunki, dawała cesje. My żeśmy ze swoich środków realizowali zadania. Musieliśmy robić przedpłaty na maszyny te kolejowe, wysokowydajne, bo nikt nie chciał w normalnym trybie nam wypożyczyć maszyn, ponieważ to firmy hiszpańskie i inne są na celowniku, że tak powiem, tych naszych firm wykonawczych. No więc z dużymi trudnościami, pomimo ciągłych monitów comiesięcznych, że Hiszpanie nam nie wypłacają, no to, to PLK wszystko robiła, żeby ten kontrakt był zrealizowany. Natomiast jeżeli przyszło polskie przedsiębiorstwo, no średnie jakieś, no to dla niego nie ma nic, a wręcz odwrotnie. Tak się robi dobrą zmianę starymi rękami.
Rozgoryczony pan jest.
No bardzo, bo brakuje pieniędzy tutaj na nas. PLK, powiem wprost, ograbiła na kilkanaście milionów. I 4 lata w niebycie. Udało nam się w końcu wielkim wysiłkiem zawrzeć z naszymi wierzycielami ugodę i mamy zawarty ten układ, natomiast no, brak pieniędzy.
Tylko tyle, że urzędnik nie może zawrzeć ugody, zanim nie będzie wyroku sądu, bo inaczej może być oskarżony o to, że źle dysponuje pieniędzmi.
Można przecież ugodę w każdym momencie zawrzeć.
Ale może nie z urzędnikiem. A w sądzie jak sprawa wygląda, jest na jakim etapie?
Sprawy się toczą. Jedna sprawa to, co miałem przeciwko PLC i Sando. Mamy jeszcze w połowie lutego rozprawę. Natomiast tą sprawę zasadniczą przeciwko PLC z naszego powództwa, ona się przedłuża, ponieważ będzie powołany biegły sądowy do oceny naszych IPL-ki zarzutów. Tak?
A sądy się nie spieszą?
No to już kilka lat trwa.
Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Pan Marek Wyszyński, przedsiębiorca budowlany, był gościem Poranka Wnet. Na zegarze 7:48. Za chwilę połączymy się z Paryżem.